China.
Z tej strony Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Jesteśmy Magią Kina, a to druga część naszej topki najlepszych filmów 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Jeśli nie słyszeliście pierwszej części, to odsyłamy was do zeszłego tygodnia.
Możemy
wehikułem czasu. Nie wiem.
Możemy skrócić, jakie tam były te miejsca, żeby tak, gdyby ludzie nie wiedzieli, a chcieli się dowiedzieć, a nie chciał im się słuchać.
Jeśli ktoś nie słuchał nas w zeszłym tygodniu, to znaczy, że nie jest naszym prawdziwym fanem.
Aha, czyli nie skracamy.
Skracamy.
Na 10. miejscu była Droga Ashera.
Tak.
Na 9. Twarz.
Tak było.
Na 8. Jeszcze Dzień Życia. Tak, aha, Jeszcze Dzień Życia. Na 7. Fuga. Na 6. Dziura w głowie. Dzisiejsza magia kina będzie spod znaku heretyczno-agresywnego. Bardzo przepraszamy wszystkich.
Nie, nie. Już jesteś. Nie przepraszaj. Nie. Nie.
Nie, widzisz?
Trzeba, ja ci powiem. Generalnie powinniśmy mieć taką właściwość, że potrafimy wywoływać dyskusję, wiesz? Ja bardzo chciałbym, żebyśmy byli opiniotwórczymi mediami. Kiedy coś mówisz i nie jesteś czegoś pewien, to nie zastanawiaj się, że chyba tak jest, tylko powiedz z przekonaniem. Nawet jak nie masz racji, to dobrze.
Jesteśmy dzisiaj kontrowersyjni i bardzo heretyczni. Powiedziałem to z przekonaniem.
Weź, idź do domu,
wyśpij się i wróć. Zastanów się, co ze sobą zrobić. No dobrze, przechodźmy do 5. miejsca. Nie przeciągajmy tego ani chwili dłużej. To była dla nas spora niespodzianka i film stosunkowo unikatowy. Mówimy o produkcji pod nazwą Krew Boga.
To kontrowersyjne.
No, już wiecie, gdzie dzisiaj pójdziemy. Reżyseria Bartosz Konopka i w rolach głównych Krzysztof Pieczyński oraz Karol Bernacki w roli Wilbroda i Bezimiennego. Tak,
no, Bezimienny miał łatwiej. No.
No tak mieli opisane, wiecie, w scenariuszach i filmach i tym podobnych. Przy czym z Karolem Bernackim wiąże się całkiem mała, miła anegdotka.
To prawda.
Kiedy po bardzo owocnym i kulturalnym, subtelnym bankiecie po zakończeniu Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych staliśmy sobie i czekaliśmy na naszą taksówkę, pan Bernacki minął nas z jakąś swoją koleżanką i w przypływie odwagi wywołanym przypływem odwagi pogratulowaliśmy mu roli, na co on zareagował tym, że fajnie chłopaki, dzięki, że mnie nie pomyliliście z Jakubem Gierszałem. Acz nie jest to bez przyczyny, bo ja szczerze w pierwszych 5-10 minutach filmu myślałem, że to rzeczywiście jest Jakub Gierszał, tylko że z ogolonym cabanem i dużą ilością make-upu.
Takie rysy całkiem podobne, tak. A też w sumie blondyn.
No, ale tak Karol Bernacki, jak już jest teraz, jak już go zobaczyliśmy na festiwalu, to jest taki dużo
postawny
większy,
facet,
jest taki
no.
Postawny, taki, taką bułę może też sprzedać, taką no tak, ale, mocarną. Ale wydawał się bardzo, bardzo sympatyczny. Dobrze, Kamil, o czym jest Krew Boga?
O matko, to jest film, który pokazuje nam losy dwójki...
Misjonarzy?
Misjonarzy.
Ciężko to nazwać
słowo.
Misjonarzami. Nie, to jakby sług Boga, tylko w różnych formach.
Przypływają na wyspę, która jest zamieszkała przez innowierców.
Czcicieli Peruna.
Tak, przy czym to nie są czciciele Peruna, o których możemy się nauczyć w podręcznikach do historii, tylko jest to pewna wariacja na temat czcicieli Peruna. Oni przypływają na tę wyspę z jasnym planem, żeby ich nawrócić na jedyną słuszną wiarę, na katolicyzm, z tego co...
Tylko, że przybywają osobno i z innymi troszeczkę celami, od razu zaznaczmy. Bo pojawia się nam postać Krzysztofa Pieczyńskiego, który jest tym starszym z sług bożych, ma za zadanie odszukać naszego młodszego sługę bożego. Ale dlaczego, to już wam nie powiemy. Bo no, to już
swoją drogą spodery. Krzysztof Pieczyński nawracający na chrześcijaństwo kogokolwiek, to jest bardzo zabawna scena.
No, szczególnie, że jego rola ma bardzo specyficzny wydźwięk, tak jak powiedzieliśmy, to jest heretyczna magia kina. Witamy was bardzo serdecznie. Ale dlaczego ten film jest unikatowy?
Pytasz się mnie? Tak jakbyś nie wiedział.
Nie, to jest, nie, to jest pytanie, takie pytanie, które miało poprzedzić mój krótki wywód.
Aha.
Chodzi o formę audiowizualną, a raczej głównie wizualną. Po raz pierwszy od bardzo dawna miałem wrażenie, że wierzę w jakiś świat w polskim filmie fantastycznym. Teoretycznie akcja Krwi Boga rozgrywa się rzeczywiście w czasach średniowiecznych i w prawdziwych połaciach terenu, ale praktycznie cały czas ma się wrażenie, że obsuje się z filmem fantazy.
Tak, no i to jest zamierzony efekt twórców, tak? Oni nie chcieli robić kina historycznego, tylko kino, które będzie przywodzić na myśl historyczne, ale pokaże nam rzeczywistość w jakimś takim oderwaniu od niej, żebyśmy nabrali trochę dystansu do tego, co widzimy i żebyśmy zero-jedynkowo nie odbierali tego jako, wiesz, no walki konkretnej, jakiegoś konkretnego systemu wierzeń, konkretnej religii, jakichś konkretnych pogan, tak, z którym mieliśmy do czynienia na ziemiach polskich. Chodzi o to, żeby to oberwać z historycznego kontekstu i użyć tylko jako pretekstu, żeby coś przekazać. Więc to bardzo fajny zabieg. Bardzo mi się to podobało.
Szczególnie, że za tą koncepcją no, szło właśnie też takie wykonanie czysto wizualne ze zdjęciami Jacka Podgórskiego, które były fantastyczne, bardzo takie nacechowane fantazją, taką nienaturalną kolorystyką, ale też nie można jakby pozostawić wszystkiego tylko jemu.
No wiesz, no to jest film tak dobrze zrealizowany. Kiedy były dłuższe sekwencje bez żadnego dialogu i nagle odezwał się jakiś bohater w języku polskim, to ja dostałem taki strzał w twarz, wow, ale to przecież jest polski film, zapomniałem o tym.
No właśnie, szczególnie, że nie tak bardzo postarali się o charakteryzację i kostiumy.
Tak, to jest jakaś wielka amerykańska produkcja, nie?
Troszkę? Może Netflixowe, coś Netflixowe. Na dobrym budżecie Netflixa.
No, tak.
Moja koleżanka, która jest charakteryzatorką, i to naprawdę dobrą charakteryzatorką, była oburzona, że Kamerdyner otrzymał nagrodę właśnie w tej kategorii, a nie Krew Boga, gdzie do charakteryzacji szła masa osób, która musiała wyglądać jak ci czciciele Peruna, byli pokryci białymi farbami, różnymi futrami zwierzęcymi, mieli specyficzne malunki na twarzach, różne
gliniane
ozdobniki.
Maski.
Tak, gliniane maski szamana. Ja na starcie miałem wrażenie, że to będzie horror średniowieczny.
Tak.
Pierwsze 30 minut taki ma troszkę vibe, potem to się rozmywa, ale wow, byłem rzeczywiście pod wrażeniem, co myśmy wymyślili, że nam się udało. Znaczy, nam już Polacy, już nam się
udało. Nasz Vincent.
Nasz Vincent. Zaskakująco film jest bardzo marnie oceniany. Znaczy, no, tak bym nazwał średnią na Filmwebie na poziomie 4,7.
Wiesz co, ten film web to ma to do siebie, że tam są takie różne grupy interesów i jak zobaczą gdzieś na przykład takiego aktora jak Pieczyński, to często pojawiają się oceny bez oglądania. Więc akurat oceną z filmu weba bym się w tym przypadku nie sugerował w ogóle. Czytałem trochę komentarzy pod tym filmem, tak to działa właśnie.
No dobrze, to skoro zaczęliśmy od herezji filmowej, przejdziemy na naczelnych heretyków polskiej sceny muzycznej. Behemoth, Ora pro nobis Lucifer.
Ale to jest świetna zabawa, bo ja nie pamiętam, jaka była kolejność miejsc.
O, no to... Nie, no chyba pamiętasz. No teraz mamy nowego Kotorskiego.
To już pamiętam.
No i teraz już się zrobiło wszystko jasne w głowie. Czwarte miejsce zajmuje 7 uczuć. Powrót pana Kotorskiego uznawanego za... No, jednego z najważniejszych twórców czarnej komedii, tragikomedii.
No, takiego komediodramatu.
Komediodramatu, no, w Polsce w każdym razie czegoś, na czym się śmiejesz i płaczesz na zmianę, a raczej naraz.
No, naraz. Coś w ten deseń.
No, w złotych czasach, tak? W złotych czasach. Wszyscy czekali na to 7 uczuć z takim delikatnym zdystansowaniem.
Potem no, ja się obawiałem strasznie.
Baby są
film,
jakieś inne.
Ja jestem wielkim fanem Kotorskiego. I myślałem sobie, że współcześnie już troszeczkę nie ma miejsca na takie kino, jakie robił na przykład w latach 90. albo na początku XXI wieku. Troszeczkę zmieniły się nasze potrzeby jako konsumentów. Jesteśmy tacy bardziej pozytywni, co by nie było, do przodu. Ale nie zawiodłem się.
Znaczy ja myślę, że z tym, co mówisz, że jesteśmy tacy bardziej pozytywni do przodu, no to może... Ci, którzy za młodu oglądali filmy jak Dzień Świra czy Nic Śmiesznego, może teraz mają trochę bardziej pozytywne podejście, ale jakby nasze pokolenie nie ma pozytywnego podejścia. My nie patrzymy w przyszłość z jakimiś specjalnymi oczekiwaniami.
A za kogo ty się wypowiadasz?
No za moje pokolenie, nasze w miarę.
Wow, ale to, wiesz, taki poważny statement.
Ale
bardzo dobrze.
Ale ja w niego wierzę.
Bardzo dobrze, to jest to, co ci powiedziałem na początku.
Ale fajnie. Uprzedzamy. Wielki alarm. Z 7 uczuć można wyjść.
Znaczy z każdego filmu można wyjść, jakby nikt nie trzyma nas na sali kinowej, nie?
To była jedna z produkcji. Mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło wyjść z kina. Chyba, że na siku.
Ja raz byłem blisko, ale też...
A na czym?
Na ataku paniki.
A,
no, gdybym był sam na tym filmie, to bym wyszedł.
Okej. No to ja na 7 uczuciach na pierwszych 15 minutach miałem autentycznie ochotę wyjść. Było bardzo źle, kiedy żart polega na pierdnięciu do lejka. I...
jak to, jeśli ktoś nie widział tego filmu i próbuje sobie teraz zwizualizować, jak można w poważnym filmie pokazać żart z pierdnięcia do lejka, to...
Nie, bo to nie jest poważny żart, jakby powiedzmy sobie szczerze. 7 uczuć po raz kolejny opowiada historię Adasia Miałczyńskiego, jak oczywiście każdy film Kotorskiego. Adaś Miałczyński trafia do terapeutki, której nie widzimy, słyszymy tylko głos pani Krystyny Czubówny.
To jest całkiem zabawne.
Zawsze dobrze ją słyszeć. I mówi, że nie radzi sobie w życiu, jest w depresji, nic mu nie wychodzi i tak dalej. I cofają się do czasów jego dzieciństwa, żeby poszukać tam źródeł jego traum. I te pierwsze 15-20 minut to jest czas w życiu Adasia Miałczyńskiego, kiedy on ma jakieś 5 lat.
I to pierwsze 15 minut można troszeczkę wytłumaczyć konwencją, ponieważ skoro jest to czas, kiedy on miał tylko 5 lat i ten humor infantylny nas trochę w tym czasie straszy, no to technicznie rzecz biorąc, to się ze sobą zgrywa, nie?
No tak, oczywiście. Ale przychodzi po tych 15-20 minutach etap naprawdę dobry, naprawdę zabawny. Chociaż ten pierwszy segment na tyle mnie zraził, że kiedy film zaczął mnie autentycznie bawić, to nie wiedziałem, czy nie mam się przypadkiem wstydzić, że mnie to bawi.
To jakby... nie jest taki mechanizm obronny, nie? Bo jak jesteś trochę zażenowany, to zaczynasz się z tego śmiać. No.
Nie wiedziałem do końca, o co chodzi, ale w pewnym momencie już zaakceptowałem, kurczę, to jest jednak naprawdę śmieszne, ale fajnie. Ale dlaczego? Dlatego, że potem akcja filmu przenosi się do czasów szkolnych, takich podstawówkowych. Już troszeczkę dalej. No i wygląda to tak, że pan Koterski postanowił no, nie obsadzać w roli dzieci, tylko plejadę polskiego kina. Więc na sali lekcyjnej razem z Michałem Koterskim odgrywającym główną rolę, który jest w sumie jednym z najsłabszych punktów filmu.
Wiesz co, akurat w tej roli, kiedy on udaje dziecko...
Jak jest dzieckiem, tak, ale jak ma te poważne sceny, ja w niego nie wierzę dramatycznie.
Nie, to prawda, to troszeczkę jest...
Szczególnie kiedy ma przy sobie takie osoby jak Marcin Dorociński.
Który jest dobry.
Jest fantastyczny. Gabriela Muskała.
Jest bardzo dobra.
Andrzej Mastalerz, no, który robi niesamowitą robotę. Katarzyna Figura.
No.
Małgorzata Bogdańska. Maria Cunelis. Tomasz Karolak.
Który jest naprawdę dobry w tym filmie.
Naprawdę dobry. Radzi sobie świetnie. Obserwowanie ich zachowań w takich głupich, dziecięcych sytuacjach i z ich głupimi, dziecięcymi żartami wywołuje po prostu taki no, mimowolny uśmiech na twarzy, bo też widać, że cała ta plejada aktorów naprawdę dobrze się w trakcie tego filmu bawiła. W sensie ma się takie wrażenie.
To nie bez znaczenia jest to, że oni odkrywają czasy dzieciństwa, ale nie współczesne, tylko czasy, w których oni pewnie jako aktorzy też mniej więcej wtedy byli dziećmi, nie?
Tak. I są w tych mundurkach, powyciąganych swetrach, kitkach, jakichś tam warkoczykach i mogą się pozachowywać jak dzieci, co jest fantastyczne. No, Dorociński w tych krótkich spodenkach, robiący... Postać Dorocińskiego to jest taki klasowy łobuz, przy czym on, grając klasowego łobuza, gra stereotypowego twardziela z filmu gangsterskiego, takim, jakim chciałby być, takim mniej więcej 12-letni chłopiec.
To nie jest tak, że Dorociński gra łobuza, tylko gra dziecko, które chciałoby być łobuzem.
To jest geniusz po prostu, to jest geniusz, dlatego pan Dorociński jest tak fantastycznym aktorem. Oczywiście na nich się nie kończy. Robert Więckiewicz w roli starszego brata.
Robert Więckiewicz to jest starszy brat, nie?
To jest fantastyczny po prostu brat. Idealnie tam pasował, ale też pan Woronowicz w roli ojca, pani Ostaszewska w roli matki.
To już takie mocno drugoplanowe role. Nie zapadające aż tak w pamięć.
No, mi trochę pani Ostaszewska tak zapadła. Taka miała jednak.
Ona miała.
Jako ta matka taką mocniejszą rolę. Bardzo, bardzo wyrazistą w sumie. I dzięki nim wszystkim, jakby aktorstwo stoi w tym filmie na świetnym poziomie. Gdyby ktoś tam, nie wiem, postanowił w tym roku zamiast najlepszej roli drugoplanowej dać całej obsadzie Siedmiu Uczuć nagrodę, to nie byłbym w sumie zły, tak jak czasem zamiast nagrody psiej w Cannes dają wszystkim psom, które wystąpiły w jakimś filmie.
Albo lisom.
No, to przy Antychryście w 2009.
No, to tematyczne wszystko dzisiaj.
No i Sonia Bohosiewicz, która ma chyba najlepszy monolog swojej kariery.
Jest dobry.
Dla niektórych był przesadą, dla mnie był idealnie w punkt.
Mógł być troszkę subtelniejszy, ale nie odbiera mu to nic.
Mi się też wydaje, że pan Koterski tym takim finalnym monologiem, on uważa, że prawda, którą próbuje przekazać ten film, jest tak ważna, a tak z jakiegoś powodu niezauważana, że już po prostu nie ma innej opcji, jak krzyczeć ci w twarz i rzucać kolejnymi wulgaryzmami przy tym, żebyś zwrócił uwagę po prostu.
W tym monologu podsumowuje przekaz, jaki niesie za sobą film, nie?
I robi to naprawdę świetnie. Więc ja Siedem Uczuć naprawdę polecam, bo to jest film polski, który jest rzeczywiście zabawny, ma coś do przekazania, jest czasem ciężko, jest on nacechowany autorski i nie zawsze wszystko gra tak, jakby nam się wydawało, tak jakbyśmy do końca chcieli, ale to z mojej strony jest kino na pewno warte polecenia.
No jest, no co mogę powiedzieć, no jest.
Masz pomysł na przerwę muzyczną?
Co się wymyśli. Claire. O co chodzi właściwie?
Gdzie jest problem? Dlaczego ludzie się irytują?
Co się dzieje, Rafał? Co się stało? Smarzowski nakręcił film. Kolejny.
Zdarza mu się. Zdarza mu się raz na jakiś czas.
Z całkiem taką godną szacunku regularnością.
I wziął się za polskie środowisko kleru.
Klerykalne, tak.
Klerykalne. I wywołał burzę i drugą, i trzecią, i czwartą. Rozbił kompletnie polski box office.
Nie tylko polski, on gdzieś tam bił rekordy w ogóle za granicą.
W sensie polskich filmów, tak, za granicą. Tak zaczynamy bardzo powolnie.
Jak powiedzieć coś o filmie, o którym mówiło się przez ostatnie kilka miesięcy non-stop?
W jaki sposób? Możemy zacząć od tego, że...
Jestem tolerancyjny, jak mogę, ale... nie należy tak nigdy zaczynać zdania. Proszę, nie róbcie tego.
Nie róbcie. Nawet ja bym czegoś takiego nie zrobił, bym chciał przepraszać. Na trzecim miejscu naszej listy znalazł się Claire, bo jest to film, który... Jakby myślę, że odcinamy wartość filmową od przekazu. Zacznijmy od tego.
Właściwie nikt tego nie robił w przestrzeni publicznej, jak tak się przeglądałem po internecie. Ja w swojej recenzji starałem się to zrobić. Chciałem napisać trochę o tym, ale no ciężko mówić o filmie w oderwaniu od jego tematyki, nie?
To prawda.
Od jego przekazu.
To prawda. Ja nie jestem osobą religijną, z pewnością bardzo daleko mi do tych przestrzeni klerykalnych, mimo że no, tu wychowałem się w takiej rodzinie, w której normalnie chodziłem do kościoła grzecznie co niedzielę. I ciężko mi do końca sobie wyobrazić, w jaki sposób ta produkcja wpływa na osoby, dla których no, ta warstwa społeczeństwa jest jednak ważna w ich życiu.
No, to jest problem, to jest problem.
Ciężko mi to sobie wyobrazić. Nie wiem, do jakiego stopnia to jest takie moje racjonalne. No, jeśli jesteś myślącą osobą, no to chyba jesteś w stanie odróżnić, no nie wiem, jakiegoś swojego ulubionego księdza na parafii, który pomógł ci, kiedy byłeś na dnie, od ogólnego problemu, który toczy i gnije polskie środowisko klerykalne od środka.
Wiesz, no to jest trochę kwestia, target to jest takie fatalne słowo w tym kontekście, ale kwestia tego, do kogo ten film jest skierowany i kto go jak odbiera. No wiesz, nie w każdym towarzystwie porwiesz się na jakiś żart, który zakrawa o czarny humor, nie? Bo po prostu zdajesz sobie sprawę, kto jest twoim rozmówcą, kto jest twoim odbiorcą i na kogo jak jesteś w stanie wpłynąć, nie?
Kiedy tworzysz
jakieś dzieło sztuki, no to nie masz wpływu na to, kto będzie odbiorcą.
No tak, jak no, jakby możesz powiedzieć jakiś żart o nowotworze, ale nie robisz tego na onkologii dziecięcej. No.
No w dużym uproszczeniu, nie?
Ja jednak przemożnie wierzę w to, że Claire jest rzeczywiście filmem do wszystkich, że Smarzowski nie jest tutaj antyklerykałem, nie jest tu antyreligijny, antychrześcijański.
No wiesz, jest różnica między antyklerykalnością a byciem antyreligijnym, nie?
No ja wymieniam parę rzeczy, nie łączę ich, że to jest to samo, absolutnie.
Nie, ale rzeczywiście mówi się o tym filmie jako antyklerykalnym, jako o filmie, który pokazuje wszelkie przywary księży i jest przeciwko nim, ale tak nie jest.
To jest film, który może nawet chciałby pomóc. W sensie tym, że ci to wytknie dokładnie, co jest nie tak, może żeby zdać ludziom sprawę z tego, co jest nie tak i otworzyć jakąś drogę do poprawy.
Okej, weźmy ten zarzut, że w tym filmie pokazane są tylko negatywne postaci księży. Jest troje głównych bohaterów, trzech księży i dwóch z nich jawi mi się jako nawet pozytywni bohaterowie.
Tak, w sensie sympatyzuje się z nimi.
Oni nie są krystaliczni, nie?
Ale... Oczywiście, że nie, ale nie odmawiasz im tego, że są ludzcy, że mają pozytywne cechy, robią rzeczy źle, oczywiście, no ale każdy z nas robi źle. W sensie postacie księży w klerze nie różnią się specjalnie poziomem moralno-etycznym od innych bohaterów u Smarzowskiego.
No tak, poza tym, że są odziani w sutanny, to są po prostu ludzkimi i głębokimi bohaterami. A trudno mi sobie przypomnieć, żeby w jakimś filmie postać księża była taka, wiesz, bardzo głęboka i wielowymiarowa.
Jest jeden ksiądz, którego się nienawidzi tylko, bo ma się pewne podejrzenia co do niego, a jest jeden ksiądz, którego teoretycznie mamy nie lubić, bo wydaje nam się, że coś się wydarzyło. Jest trzeci ksiądz, który jest w sumie najgorszy z nich, którego się lubi, bo jest taką interesującą postacią. To jest bardzo dobra zabawa.
Smarzowski pokazuje nam, że to ty nie lubisz księży z jakiegoś powodu, a finalnie okazuje się, że jako widz nie miałeś do końca racji, osądzając ich, nie? W sensie Smarzowski pozostawia widzowi osąd i robi to na tyle sprytnie, że najprawdopodobniej widz pozostawia błędny osąd na początku.
Tak, że stawiamy nasze oczekiwania.
To nie Smarzowski osądza księży, tylko pozwala widzowi osądzić ich, co świadczy nie o tym, co sądzi Smarzowski, tylko co sądzą widzowie.
No może oprócz Gajosa, który jest postacią na wskroś negatywną, jest polską odpowiedzią na kardynała Richelieu.
Polska odpowiedź na... Powiem ci, że polska odpowiedź na Claire nawet powstaje. Właśnie przed rozpoczęciem audycji trafiłem na piękny nagłówek w internecie. Powstaje polska odpowiedź na film Claire, wyprodukowany przez telewizję polską film Klecha, do którego zakończyły się już zdjęcia. To jest polska odpowiedź na Claire.
Polska odpowiedź.
No my już powiedzieliśmy coś na temat różnych...
Daj mi powiedzieć, czym jest film Klecha. To jest film, który opowiada o środowisku, będzie opowiadał, bo jego premiera ma nastąpić w przyszłym roku, o środowisku księży w latach 70., o tym, jak zmagali się z represjami ze strony komunistycznego ustroju.
PR musi działać, nie? PR musi działać.
Ależ zgrabnie odbita piłeczka ping-pongowa.
Kamil też powiedział, polska odpowiedź, tak ja może wytłumaczę.
Nie tłumacz żartu.
Ja nie chcę tłumaczyć żartu, tylko ja chcę poprowadzić coś do innego, bo my poruszyliśmy to samo, kiedy mówiliśmy o drodze Ashera i pewnych zarzutów co do nas. To tak samo na konferencji prasowej pan Jakubik mówił, że jego syn kiedyś przyszedł ze szkoły i powiedział mu, że on się wcale nie nazywa Arkadiusz Jakubik, tylko Aaron Goldstein?
Goldstein.
Aaron Goldstein i że oni są wieloletnimi Żydami, którzy chcą od środka po prostu zniszczyć środowisko polskie, katolickie. Oczywiście w Polsce z episkopatem nie było o czym rozmawiać, więc praktycznie cały film był w Czechach nagrywany. I chyba nie ma specjalnie co więcej mówić takiego konkretnego. Ja uważam, że po prostu każdy powinien spróbować się z tym filmem i zobaczyć, co w nim wywoła.
Tak, no kilka milionów już spróbowało.
I bardzo dobrze, niech próbuje więcej. Dla mnie to jest dobre kino, chociaż gorsza forma Smarzowskiego. Wolałem jego inne filmy.
No wiesz, jak na Smarzowskiego, nie?
Jak na Smarzowskiego, oczywiście. Nadal to jest trzecie miejsce na naszej liście, top 10 w Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. A my już jesteśmy
nasza kimś. Lista coś oznacza, nie?
No jako przerwę muzyczną zapraszamy na utwór Pismo zespołu Dr. Misio, którego wokalistą jest Arkadiusz Jakubik, a teledysk też był nagrywany, reżyserowany przez Smarzowskiego.
Nikt już dzisiaj nie wypędza kupców ze świątyni. W świątyni najlepszy jest biznes, kogo obchodzi zbawienie? Od zbawienia lepsza zabawa, od zbawienia lepsza zabawa. Najlepsze są te teksty, które nie niosą treści. Najfajniejsze te melodie, które nie tworzą pieśni. Najlepsze są te teksty, które nie niosą treści. Najfajniejsze te melodie, które nie tworzą pieśni. Na listach przebojów królują przyjemne utwory bez treści. Głosujcie na mnie, kochani, kupujcie moje odpusty. Od zbawienia lepsza zabawa, od zbawienia lepsza zabawa. Najlepsze są te teksty, które nie niosą treści. najfajniejsze te melodie, które nie tworzą pieśni. Najlepsze są te teksty, które nie niosą treści. Najfajniejsze te melodie, które nie tworzą pieśni. I ten, kto ma dużo, będzie mieć dużo więcej. A temu, kto nic nie ma, wszystko zabiorą, tak powiada pismo.
Drugie miejsce na naszej liście, poważnie, srebro.
Zrób jakiś taki efekt.
Już zrobiłeś właśnie. Jagoda Szelc powróciła. Ze swoim...
Daleko nigdzie nie uciekła. To w zeszłym roku już miała swój film ostatni.
Jak ona utrzyma takie tempo i taką jakość filmową, no to na Jagodzie Szelc będziemy budować polską kinematografię. Pani Jagoda powróciła z filmem Monument. W zeszłym roku była Wieża, Jasny Dzień, która dostała nagrodę za najlepszy debiut. I my wtedy, pamiętam, że taką naszą konkluzją było, że to jednak, to jeszcze nie jest to, na co to jednak nie jest świetne i objawienie i tak dalej, ale jest niezwykle obiecujące i że będziemy czekać na to, co pani Jagoda przyniesie.
Bo to jest świeże.
Tak, bo to jest coś nowego w polskim kinie. No i wróciła i jest jeszcze lepiej niż ostatnio. I jest świetnie. Monument to, słuchajcie, to jest dyplomowy film studentów Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Filmówki. To nie musiało być dobre. To nie o to chodziło.
Chodziło o to, żeby oni pokazali swoje umiejętności aktorskie.
Tak, żebyśmy to mogli popisać.
Każdy miał czas, żeby mógł pokazać różne aspekty tego rzemiosła.
A przyszła pani Szelc i pozamiatała większość konkurencji praktycznie na odwal.
Załatwiając piąteczki studentom.
No, z jakimś śmiesznie małym budżetem, ale z wizją artystyczną i z umiejętnościami. No sorry bardzo. Monument to jest historia 20 studentów szkoły hotelarskiej, którzy przyjeżdżają do takiego ośrodka wypoczynkowego, takiego wielofunkcyjnego, wiecie, spa, wesela, hotel, aby tam odbyć swoje praktyki. Już na samym wstępie, przy pierwszym spotkaniu z menadżerką, pozbawieni oni zostają imienia. Każdy z nich zostaje tam odpowiednio, nie wiem, jak oni się nazywali, Pawłem i Anią, jakoś
chyba,
coś
chyba
w tym
dobrze
stylu. Menadżerka bardziej przypomina oficera obozu pracy niż jakąś tam rzeczywiście osobę, która miałaby się nimi opiekować. I rozpoczyna się swego rodzaju tresura tej młodzieży, która tam przyjechała. Oddelegowanie ich do kuchni, do spa, do obsługi pokoju, do obsługi wesela. I ta postępująca tresura i wysiłek zaczyna uruchamiać w nich ich takie skryte...
Takie zwierzęce instynkty.
Tak, takie bardzo podstawowe, prymitywne żądze i potrzeby. I z teoretycznie na początku czegoś, co mogłoby się zapowiadać jako jakiś taki dramat... No, taki mocny dramat emocjonalny.
Znaczy, można by oczekiwać, że teraz tutaj na przykład nastąpi jakieś morderstwo i będziemy się zastanawiać, kto jest winny. Coś na zasadzie, nie?
Bo to jest
film, który jest podzielony na pewne segmenty. Ci wszyscy bohaterowie jakby zajmują się poszczególnymi zadaniami w tym ośrodku i to jest pretekst ku temu, żeby to podzielić na takie segmenty, w których poszczególni aktorzy robią na przykład w parach albo w trójkach jakieś konkretne czynności, nie?
I te segmenty się mieszają. To nie jest tak, że to jest tam podzielone jeden na drugi, tylko one się mieszają.
Ale jest wyraźny podział, nie?
Tak.
Co wynika na pewno z faktu, że każdy z tych aktorów musiał dostać określoną ilość czasu, żeby zapracować na ocenę z aktorstwa, ale też bardzo fajnie się wpisuje w konwencję tego filmu.
To tak troszeczkę przypomina taką formułę serialową, jakbyśmy sobie wyobrażali serial o hotelu.
Gdzie są wątki poszczególne, tak.
I przeskakujemy
tak.
Sobie.
Nie jest to Hotel Zacisze, nie?
Nie. Kocham Hotel Zacisze. To jest mój ulubiony brytyjski serial komediowy. Polecam, obejrzyjcie sobie. Im dalej Tym jednak właśnie nie staje się to historią, o, kto kogoś zabił, czy coś w tym stylu. Nie, wpadamy coraz głębiej i głębiej w chaotyczny, agresywny, bezkompromisowy świat tak naprawdę takich filmowych ataków audiowizualnych. To jest film, który widza atakuje, który od początku ma za zadanie, a raczej ma w głowie to, że on nie chce sprawiać nam przyjemności z oglądania. My mamy doświadczać, a czy to ma być takie pozytywne doświadczenie w przestrzeni emocjonalnej, nie artystycznej, to już jest kompletnie co innego.
No wiesz, no idziemy do kina, żeby coś tam odczuwać. Ludzie chodzą na horrory, żeby się bać, no a umówmy się, że strach to nie jest jakaś pozytywna emocja, nie?
No, oczywiście.
Na podobnej zasadzie działa to w tym przypadku. Ja naprawdę byłem zmęczony, kiedy wyszedłem z kina.
Oj tak, to jest po prostu taka kawalkada bodźców, świateł, dźwięków, szczególnie industrialnych, takich, wiecie, zgrzytów, chrzęstów, jakichś stuknięć i wszyscy zaczynają coraz bardziej popadać i w sumie nie do końca w szaleństwo.
Nie wiadomo do końca w co, nie? To jest też ciekawy aspekt tego filmu, że my nie do końca rozumiemy, co się dzieje.
Czy to jest szaleństwo, czy to jest odarcie z jakichś pozorów, z jakichś takich społecznych gier? Dochodzi do powolnej dekonstrukcji świata, jaki widzimy. Zaczynamy kwestionować to, gdzie my się w ogóle znajdujemy, kogo my obserwujemy, w jakiej oni są sytuacji. Wszystko to wypełnione jest masą symboliki. I różnych alegorii, i ikon, i tym podobnych.
No ja myślę, że nie. Ja akurat się z tym nie zgadzam. Ja nie dostrzegam tam takiej warstwy symbolicznej. Ja myślę, że sam fakt, że wspomniałeś o tym dekonstrukcję świata przedstawionego, to jakby już tłumaczy.
Ale uważasz, że ta dekonstrukcja nie jest też jakby złożona z takich elementów symbolicznych?
Nie, właśnie wydaje mi się, że nie. Że ona składa się na pewne ogólne wrażenie, które mamy, jakiś tam przekaz, który może w głowie to pozostawić, ale nie wydaje mi się, żeby to było złożone z takich poszczególnych elementów.
Okej.
Że chodzi o końcowe wrażenie, a nie o elementy składowe, nie?
Bo na przykład ja też usłyszałem taką opinię od kolegi, jak wyszliśmy, że on miał wrażenie, że pani Jagoda otworzyła sobie słownik symboli i wertowała, w sensie przypadkowo na kartkach tam klepała palcem i wtedy to wrzucała gdzieś do filmu. Ale okej, dobra. Wracając może troszeczkę do obsady, warto zwrócić uwagę na młodzież, bo ja nie powiem złego słowa o nich. Oczywiście są tam jednostki gorsze, lepsze.
No, ale to my nie jesteśmy od wystawiania im ocen na tej dyplomówce.
No właśnie. Myślę, że na pewno wszyscy zdali bez najmniejszego problemu. No i jest tam Więcławek. Jest tam Więcławek. Moje osobiste przewidywanie przyszłości polskiego aktorstwa. Ten chłopak zrobi wiele. No ale tutaj ja nie chcę wymieniać specjalnie ich, bo na pewno kogoś pominę, o kimś zapomnę i będzie przykro.
No.
Więc pominę oprócz Więcławka. Cześć! Cześć! To nie jest produkcja, która z pewnością każdemu się spodoba i dla niektórych może nawet po prostu forma odrzucać, nie tylko historia, ale zwyczajnie forma być nie do przyjęcia i sam zamysł tego, że film nie chce sprawiać przyjemności. Pani Agata Szalc zawsze mówi, że ona nie robi filmów dla widza. Ona robi film dla wypowiedzi artystycznej. To już był mój dopisek. Przynajmniej tego, jakie ja mam wrażenie. U nas drugie miejsce. Jakieś finalne słowo.
No, jest srogo.
Yeah. ty se zacznij teraz to i se opowiadaj. Ja jestem...
Co, idziesz sobie?
Słuchał.
Dobra, to cześć. Z tej strony Kamil Kucharski, słuchajcie Magii Kina, to jest moja autorska audycja.
Bo ja cię wyrzucę, o, jaki ty mądry, o. Siedzę tutaj?
No powiedziałeś, że nie.
Nie, nie powiedziałem niczego takiego, powiedziałem, że bierz i mów.
No, oj, se mów, no, sam se mów. No.
Nie będę cię przepraszał.
No i bardzo słusznie. Bardzo dobrze. Wkraczamy na nieznane wody. Nie, nie na żadne nieznane wody. To jest pierwsze miejsce naszego rankingu, które, no, moglibyśmy tutaj robić jakąś podbudówkę, budować napięcie, co to będzie, ale to chyba nie jest jakaś wielka niespodzianka.
Wszyscy wiecie już.
Jeśli sobie wydedukowaliście sami, że już 9 filmów za nami, one były całkiem dobre, odrzuciliśmy pewną pulę, która nie była tak dobra. Wiecie pewnie z jakichś tam źródeł, kto otrzymał złote lwy w tym roku.
A jak myślicie, że chodzi nam o kamerdynera, to się sięgnijcie w Saban?
Ej, to nie był taki zły film nawet.
Ale nie,
no, ale nie na pierwsze miejsce, nie, nie. W tym roku nagroda mogła być tylko jedna, to musiała być Zimna Wojna. Paweł Pawlikowski znowu robi rewelacyjny film.
Dwa serduszka, cztery oczy.
Nie, nie śpiewaj. Było fajnie.
Oj, oj, oj.
Było tak fajnie, nie. Ja bardzo się cieszę, że mamy takiego reżysera jak Paweł Pawlikowski, że w polskiej kinematografii mogą powstawać filmy takie, jak ja lubię.
To dobra, no to ja myślę, że to wiesz, równie dobrze mógłbyś powiedzieć, cieszę się, że w chińskiej kinematografii jest ktoś, kto robi,
no tak,
filmy,
ale wiesz,
ja lubię.
Ale to jest takie bliższe nam trochę, nie? Oni, no tak, mówią po polsku w tym filmie.
Nasza, no to jest nasza Zimna Wojna. Tylko, no, po części.
No tak. No. No,
to międzynarodowy jest, film dosyć.
Ale to prawda, ale kontekst jest wyraźnie polski, no. Kontekst historyczny.
Zimna Wojna opowiada historię miłości, mniej i bardziej tragicznej, Wiktora i Zuli. Wiktor na starcie filmu jest kierownikiem muzycznym zespołu Mazowsze. Możecie zgadywać prawdopodobnie poprawnie, do jakiego zespołu pieśni tańca nazwa ta nawiązuje. A Zula, grana przez Jannę Kulik, jest jednym z nowych nabytków tego zespołu. No i zaczyna się romans.
Tak, warto wspomnieć, że dzieje się to tuż po wojnie, więc nie jest łatwo.
Nie jest łatwo. Zimna Wojna przyciąga nas przez ile lat i znajomości?
Ojej, dobre kilkadziesiąt.
No,
z 20 na
25
pewno.
Myślę, no tak, z 25 lat.
No, pewnie tak.
Nie dochodzimy do końca PRL-u na pewno.
Nie, nie, nie.
Więc tam bez przesady, aczkolwiek mamy całą rozpiętość jakby czasową. Chociaż to też nie ma takiego znaczenia. Bo
to prawda,
ja uważam, że Zimna Wojna scenariuszem absolutnie nie stoi.
Wiesz co?
To nie jest według mnie mocna historia, a to, że ona tak skacze pomiędzy czasem i przestrzenią, to ma się wrażenie notek historycznych bardziej niż jakiejś wyraźnie emocjonalnej historii.
I to jest spójne, no bo należy wspomnieć o tym, że cała ta historia opiera się na...
Jest trochę inspirowana, już z tym opiera się to...
Dobrze, opiera się to nie jest odpowiednie słowo. Jest inspirowana losami rodziców Pawła Pawlikowskiego, których odwzorowaniem mają być główni bohaterowie Zimnej Wojny, i wiedzę, jaką czerpie Pawlikowski na temat losów swoich rodziców i ich miłości, czerpie z ich korespondencji listownej. I to jest, bardzo koreluje z formą filmu według mnie. Ja to bardzo kupuję.
Może tak, może i tak. No, ci państwo się schodzili i rozchodzili,
no
i też przez
wiele
krajów, po wielu krajach podróżowali i tam się schodzili i rozchodzili. Ale no, tak jak mówię, Zimna Wojna dla mnie nie stoi scenariuszem, ona stoi formą.
Nie, no jasne, no to największe wrażenie, nie?
To, co się tam dzieje w całej przestrzeni formalnej, w tym, jak skonstruowane są zdjęcia, jak działa dźwięk w tym filmie, jak działa oświetlenie.
Tak, no przy filmach monochromatycznych, to jest odpowiednie określenie na czarno-biały film, tak? Dobrze powiedziałem?
No, myślę, że tak.
Tak? To dobrze. No w tego rodzaju filmach oświetlenie, no, gra wyjątkową rolę, tak? No bo jeśli... chcemy zbudować czarno-biały kadr i chcemy, żeby wszystko było odpowiednio widoczne, no to po prostu musi być dobrze doświetlone, a tam... Ojej. Tam jest wszystko rewelacyjnie doświetlone.
Powiem wam tak, gdyby Zimna Wojna... Ja mam takie wrażenie, że na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych jest tak, że te statuetki się jakoś tak troszeczkę stara rozrzucić pomiędzy filmy, żeby nikt się specjalnie nie obraził.
Tak, żeby nie pozostawić wielu filmów bez
jakichś tam faworytów. No, to nie są Oscary, na których Powrót Króla zgarnia te 11 albo 12?
Kilkanaście.
No, statuetek.
Mógłbyś powiedzieć, 11, jest tak z przekonaniem, nawet jeśli nie masz racji.
No i tak, i potem mi to ktoś wytknie.
No i bardzo dobrze, i się dyskusja rodzi, i coś
to
się
nie
dzieje.
Będzie dyskusja, jakby to nie jest, wiesz, opinia, żeby o niej tworzyć dyskusję, tylko to jest fakt, czy on miał te 11 czy 12.
Tak się nic nie dzieje i nawet nie wiadomo, czy ktoś tego słucha.
O, taki ty mądry.
Emocjonalne zaangażowanie w tę audycję, nie? Ktoś się oburzy, bo się pomyliłeś, no i super, że się oburzy.
I już więcej nie posłucha, bo...
No to chyba... Głupki. Twoi znajomi.
Zdjęcia Łukasza Żala to jest absolutna perfekcja. Montaż Jarosława Kamińskiego bez zarzutu. Wszystkie te scenografie, kostiumy. No, tak naprawdę wszystko mogło wziąć praktycznie każdą kategorię. No
mogło,
oprócz
mogło.
Scenariusza, który tworzył pan Pawlikowski i Janusz Głowacki, co jest też bardzo, bardzo ciekawą rzeczą, bo jest to no, jednak twórca, którego aż tak się nie kojarzy do końca z tego typu scenariuszami. Tragiczny, oczywiście nie tragicznie, po prostu zmarły w zeszłym roku pan Głowacki. Na szczęście mógł się zapisać jeszcze dalej w kartach polskiej kinematografii również i takim scenariuszem. Ale to, że Zimna Wojna nie dostała nagrody za muzykę...
To jest zabawne.
Ja nie rozumiem.
To jest film, który w dużej mierze opiera się na muzyce.
Ja zdaję sobie sprawę z tego, że większość utworów, które słyszymy w tej produkcji, to są jedynie adaptacje muzyki ludowej i utworów, które już słyszeliśmy wcześniej.
No ale jakie rewelacyjne adaptacje.
To się nie bierze znikąd. Nie, żebym chciał czegoś tam ująć panu Antoniemu Komasie Łazarkiewiczowi. On dostał nagrodę za najlepszą muzykę i za Wilkołaka, i za Kamerdynera naraz, ale no nie wiem, boli mnie jednak to, w jaki sposób nasza polska akademia, nazwijmy to, potraktowała Zimną Wojnę. Troszeczkę mi się to nie podoba, że tak rzeczywiście miało się wrażenie, że na siłę to się wszystko rozgrywa. Szczególnie kiedy rozdawana była nagroda za pierwszoplanową rolę żeńską i wyszedł Tomasz Kot, żeby ją wręczyć.
Tak, to musi być Joanna Kulik, to musi być Joanna Kulik.
To miał być piękny moment dla telewizji, dla mediów.
Joanna Kulik.
I tak było fajnie i tak poszło. No ale gratulujemy serdecznie pani Annie występu i kampanii reklamowej,
no.
którą stworzyła, którą troszeczkę zakończymy nasze dzisiejsze notowanie top 10 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Cytując komentarz z internetu, który przeczytałem pod tą kampanią reklamową, lubię widzieć kampanię reklamową, która nie stara mi się na siłę czegoś opchnąć, więc teraz usłyszycie piosenkę, która była częścią kampanii reklamowej i nawet nie zorientujecie się, jakiej marki.
No ale z tą kampanią reklamową wiąże się jeszcze jedna rzecz, nie tylko zakończenie nasze muzyczne. Mamy dla was konkurs Reserved, bo to właśnie marka, która zareklamowała się dzięki występom pani Joanny Kulik, przygotowała dla was specjalną nagrodę, limitowaną płytę winylową, bardzo limitowaną płytę winylową.
To będzie biały kruk kiedyś.
Z wykonaniem pani Joanny Kulik piosenki Yes Sir I Can Boogie. I żeby taką wspaniałą płytę od nas wygrać, należy wysłać do nas albo na naszego maila magiakinamors@wp.pl, albo na nasz fanpage radio magiakinamors.
Tak, tak działa? To tam jest taka
opcja? Magiakinamors.
To o nas.
Wysłać swoje nagranie piosenki Dwa serduszka, cztery oczy. Obecnej w filmie Zimna Wojna, w jaki sposób to nagracie, nie ma dla nas znaczenia. To, co się nam najbardziej spodoba, nie musi być najpiękniejsze, może chodzić o kreatywność, albo głupotę, albo cokolwiek wam tam wyjdzie. Wyślijcie to do nas, a my w przyszłym tygodniu rozwiążemy konkurs i z miłą chęcią oddamy komuś taką wspaniałą płytę. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo 43. Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych i Gdyńskiemu Centrum Filmowego, które zaprosiło nas na tenże festiwal. Dziękujemy polskiej kinematografii.
Za to, że jest i funkcjonuje tak fajnie.
I radzi sobie naprawdę dobrze. Z tej strony Rafał Skwarek.
I Kamil Kucharski.
Do usłyszenia.
No cze.
T'es prête ? You try me once, you beg for more.